Końcowe fragmenty Księgi Estery opowiadają o wielkim zwycięstwie Żydów nad ich przeciwnikami. Izraelici mieli wielu wrogów w perskim imperium i z pewnością postanowienia dekretu Hamana, dekretu skazującego na zagładę wszystkich Żydów, zostałyby skrupulatnie wykonane. Dzięki interwencji Estery u króla Persji, Xerxesa, Żydzi nie tylko ocaleli, ale także rozprawili się z wielu swoimi wrogami. Na mocy nowego dekretu, zredagowanego na polecenie króla przez krewnego Estery Mordochaja, Izraelici w dniu, kiedy miano ich wytracić, przygotowali się do obrony i zamiast zginąć, sami wytracili swoich wrogów. Uśmiercono między innymi synów Hamana, a także tych, którzy nienawidzili Żydów na Zamku Królewskim, a więc antysemitów z najbliższego otoczenia króla. Na pamiątkę tych wydarzeń zaczęto obchodzić w ostatnim 12 miesiącu kalendarza żydowskiego święto Purim. W naszym kalendarzu przypada ono na przełom lutego i marca. Święto to jest do dzisiaj obchodzone w synagogach przez ortodoksyjnych Żydów. Upamiętnia cudowne ocalenie narodu izraelskiego za dni Estery. I właśnie w tym dniu czytana jest Księga Estery. A oto jak o początkach święta Purim mówią końcowe urywki Księgi Estery. Czytam od 20 wiersza przedostatniego 9 rozdziału. A Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla perskiego, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili 14 dzień miesiąca Adar i 15 dzień tegoż miesiąca, jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami ucztowania i radości i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. I Żydzi przyjęli to, co wtedy zapoczątkowali i co im napisał Mordochaj, jako zwyczaj, że Haman, syn Hamedaty, potomek Agaga, gnębiciel wszystkich Żydów, zamyślając wytępić wszystkich Żydów, rzucił pur, to znaczy los, aby ich zniszczyć i wytępić. Lecz gdy rzecz doszła do króla, ten nakazał, a jednocześnie dał pisemne zarządzenie, że jego wrogi zamysł, jaki powziął przeciwko Żydom, ma spaść na jego własną głowę, wobec czego powiesili jego samego i jego synów na szubienicy. Dlatego te dni nazwali Purim, według nazwy Pur. A z powodu wszystkich słów tego listu oraz z powodu tego, co widzieli i co ich spotkało, Żydzi zobowiązali się i przyjęli to zarówno na siebie, jak i na swoje potomstwo i na tych wszystkich, którzy by się do nich przyłączyli, jako zwyczaj, którego się nie przekracza, że będą rokrocznie święcić te dwa dni zgodnie z przepisami i w oznaczonym czasie. A dni te mają być wspominane i obchodzone jako święta po wszystkie pokolenia, we wszystkich rodzinach, we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach. A te święta Purim nie mają zaniknąć wśród Żydów i pamięć o nich nie ma ustać u ich potomstwa. Święto Purim to dla Żydów święto radosne, święto wielbienia Boga za jego wierność, dobroć i moc. Pan strzeże swój lud, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi. Dla nas wszystkich jest to przypomnienie niezwykle ważnych słów Boga, skierowanych do Abrahama, a zapisanych w pierwszej księdze Biblii, Księdze Rodzaju, Księdze Genezis, w rozdziale 12. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Tak, Pan będzie chronił i błogosławił swój lud. Obiecuje także, że będzie błogosławił wszystkich, którzy będą błogosławić temu ludowi. I ostrzega, że ci, którzy będą Żydów przeklinać, sami znajdą się pod przekleństwem. A ponadto Bóg zapewnia nas, że gdy będziemy mieć wiarę taką jak ojciec wiary, Abraham, będziemy też jego ludem, Bożym ludem, jak pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Drogi słuchaczu, czy wierzysz, czy ufasz Bogu jak Abraham? Czy kochasz Boga? Czy kochasz Jego lud? Drogi przyjacielu, te pytania należą do najważniejszych, jakie zadaje nam Pismo Święte. Upewnij się, czy znasz już odpowiedź. A jeśli tak, to szczerze zastanów się, czy potwierdzasz to swoim życiem. Drodzy słuchacze, kończymy już lekturę Księgi Estery. Spójrzmy na koniec jeszcze raz na niezwykłą postać tej pięknej, odważnej kobiety, która będąc posłuszną Bożemu wezwaniu, ocaliła swój lud przed zagładą, narażając własne życie. Spróbujmy krótko przypomnieć sobie jej historię. Jak pamiętamy, Estera została królową dzięki swej niezwykłej urodzie. Król Achaszwerosz, czyli w brzmieniu greckim Xerxes, władca potężnego Imperium Perskiego, wybrał ją na żonę spośród wielu innych dziewcząt odznaczających się urodą, wybranych z wielu narodowości zamieszkujących rozległe terytorium Perskiego Królestwa. Estera zostaje więc królową i zdobywa nie tylko serce króla, ale także sympatię całego dworu. Jest bowiem piękną, młodą kobietą o miłym charakterze. Esterę wychowuje jej stryjeczny brat Mordochaj, gdyż jej rodzice zmarli. Mordochaj piastuje na dworze pewien urząd i ściągnął na siebie nienawiść Hamana, królewskiego wezyra. Haman, Amalekita, to człowiek ambitny i okrutny, a także bezwzględny. Mimo to zyskał tak wielkie względy u króla, że na jego rozkazy wszyscy dworzanie muszą przed nim klękać. Mordochaj jest jedynym, który tego nie czyni. Jest Żydem, a Żydzi klękają tylko przed Bogiem. Hamana gniewa ta odmowa i postanawia, że Mordochaj musi zniknąć z powierzchni ziemi, a wraz z nim wszyscy Żydzi w Królestwie Perskim. Knuje diabelski plan, tak wyrafinowany i niezawodny, że żaden Żyd nie wymknie się z sieci, którą on powoli zaciąga nad tym narodem. Żydom zostało zapowiedziane całkowite zniszczenie ich narodu. Jeden rozkaz zmiecie ich na zawsze z powierzchni ziemi. Podczas gdy wysłannicy królewscy śpieszą z tą straszną wieścią we wszystkie zakątki ogromnego królestwa, wśród Żydów panuje przerażenie i śmiertelny strach. Estera jest już w tym czasie od 5 lat zamężna, ale przemilczała, że jest Żydówką. Stało się to na życzenie Mordochaja, który codziennie dowiaduje się o jej losy. Mając przed oczami obrzydliwy mord Żydów, widzi tylko jedno wyjście. Tu musi wkroczyć Estera. Idź do króla i błagaj o łaskę dla twego ludu, mówi Mordochaj. Oznacza to, że Estera musi wyznać swoje pochodzenie. Nie wie, jak zareaguje na to król. Być może jak Haman i wielu innych nienawidzi Żydów. Estera wie, że ryzykuje życiem, ale postanawia wstawić się u króla za swoimi rodakami, żeby walczyć o ocalenie dla milionów niewinnych ludzi. Jest jeden problem, który stoi na drodze Estery. Nikt, nawet królowa, nie może stawić się przed królem bez jego wyraźnego zaproszenia. Gdy Estera, niewzywana przez króla, pojawi się samowolnie w jego komnacie, może to przypłacić życiem. Mordochaj zachęca jednak Esterę, by wstawiła się u króla za swoim ludem. Nie wyobrażaj sobie, ostrzega ją, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny? Mordochaj mówi o ratunku, który ma przyjść od Boga. On nie dopuści do bezwstydnego mordu narodu żydowskiego. Czyż nie obiecywał przez wszystkie stulecia przyjścia Mesjasza spośród tego ludu? Przeciw temu Bożemu zamiarowi nie może wystąpić żaden Haman, ani żaden inny człowiek. Niebezpieczeństwo sięga szczytu, ale niezachwiana pozostaje ufność Mordochaja pokładana w Bogu. I Bóg ma gotowy plan działania. Estera nie odbiera wprawdzie żadnego Bożego polecenia przez słowa znanego proroka, który powiedziałby: tak, mówi Pan. Nie ma też żadnej wizji niebiańskiej. Musi działać według słów swojego wuja, członka jej rodziny. Nie mogło być nic bardziej niepozornego. A jednak słowa Mordochaja są dla niej słowami od Pana. Młoda kobieta, która dotąd uchodziła za kobietę łagodnego charakteru, pokazała, że jest ulepiona z tej samej gliny, z której ulepieni są święci. Tragiczne położenie wyzwala życiową energię. Bóg jest źródłem jej siły. Jego planom chce podporządkować swoje życie. Jego wolę chce pełnić. Prosi Mordochaja: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie, i pośćcie za mnie. Przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice będziemy tak pościć. Teraz otwarcie przyznaje się do swego ludu i odważnie opowiada się za swoją wiarą. Jej wezwanie do postu jest wezwaniem do wytrwałej modlitwy. Estera ma świadomość, że jest bezsilną kobietą. Ona nie potrafi pomóc. Pomóc może jedynie Pan, Bóg Izraela. 3 dni i 3 noce chce zasypywać Jego tron modlitwami. Przez 72 godziny modlono się nieprzerwanie. Estera rozpoznaje, że potrzebuje Bożego przewodnictwa. Potrzebuje pewności, że to On postawił przed nią to zadanie. Czyż Bóg nie objawia się w odpowiedzi na modlitwę? Potrzebuje Estera odwagi i mądrości do działania. Kogóż może lepiej zapytać o radę niż Jego, źródło wszelkiej mądrości? Udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę, mówi Estera. Ufa ona Bogu, dlatego nie obawia się nawet śmierci. Gdy upływa czas modlitwy, Estera ubiera się najpiękniej, jak tylko potrafi, i idzie do króla. On siedzi na tronie, zapewne zajęty sprawami państwa. Kiedy ją dostrzega, spogląda na nią czule, wyciąga ku niej złote berło. Znak, że jej życie jest bezpieczne. I mówi: co ci jest, królowo Estero? Jakie jest twoje życzenie? Choćbyś i o połowę królestwa prosiła, będzie ci dana. Jej rozumienie warunków wskazuje, że jest mądrą kobietą, która panuje nad swymi uczuciami i nie podejmuje pośpiesznych decyzji. Jest również kobietą, która wie doskonale, że często droga do serca mężczyzny wiedzie przez jego żołądek. Korzysta z tego, zapraszając króla na ucztę. I to z Hamanem. Podczas uczty król pyta ponownie: czego pragniesz, Estero? To będzie ci dane. Estera szuka właściwej drogi. Czeka na Boga. Wewnętrznie czuje, że musi zazyskać na czasie, że Boża godzina jeszcze nie nadeszła. Zaprasza króla i Hamana na jeszcze jedną ucztę, która ma się odbyć następnego dnia. W noc poprzedzającą ucztę król nie może zasnąć. Każe dworzaninowi czytać kroniki, w których zapisane są dzieje perskiego królestwa. Wychodzą przy tym na światło dzienne fakty, o których Bóg pozwolił przejściowo zapomnieć. Teraz zostają wydobyte z niepamięci. Mordochaj odkrył kiedyś spisek przeciwko królowi i przez to uratował mu życie. Nigdy nie został za to wynagrodzony. Teraz zostaje to naprawione. Polecenie otrzymuje Haman. Haman, który przed swoim domem kazał zbudować wysoką na 50 łokci szubienicę, żeby policzyć się z Mordochajem. Następnego dnia Estera wypowiada po uczcie swoją prośbę. Błaga wzruszająco króla o życie swego narodu. Gdybyśmy zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, mówi Estera, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono. Życie Żydów to nie wszystko, o co tu chodzi. Chodzi też o dobro króla. Gorsze niż utrata siły roboczej, gorsze niż niebezpieczeństwo, będzie to, że nienawiść wyzwoli siły nie do opanowania. Nastąpią konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść człowiek, który zwróci się przeciwko Bogu. Bóg nazwał bowiem swój lud źrenicą swego oka. On będzie go strzegł. Żaden człowiek, nawet król, nie może się bezkarnie ważyć na uczynienie krzywdy temu ludowi. Czy Estera go przed tym uchroni? bliskość królowej i wejrzenie w jej mądre słowa wzbudzają w każdym razie jego szacunek. Estera osiąga swój cel. Król woła: kto to taki i gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Estera wskazuje Hamana, współbiesiadnika i najznakomitszego spośród sług króla perskiego. Ten zły człowiek, Haman, mówi Estera, teraz wszystko wychodzi na jaw. Także i to, że przy domu Hamana czeka szubienica, na której ma być zgładzony Mordochaj. Król decyduje: powieźcie go na szubienicy, którą przygotował dla Mordochaja. Rozkaz zostaje wykonany. Rację miała żona Hamana i jego przyjaciele, którzy go ostrzegali. Jeżeli Mordochaj jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Gdyby Haman był rozsądny, wyciągnąłby dla siebie nauczkę z historii swego plemienia. Bóg był przeciwko Amalekitom, bowiem oni byli przeciwko jego ludowi. Nienawiść jest niebezpieczną rzeczą i obraca się przeważnie przeciwko temu, kto ją rozpętuje. Tego właśnie doświadczył Haman. Estera uratowała swoje życie. Teraz ratuje życie swego narodu. Nowy Testament mówi, że chrześcijanie powinni ratować wszystkie narody. Wierzący powinni być światłem świata. Estera jest takim światłem. Jej imię znaczy gwiazda. Dekret królewski w perskim imperium traktowany był jak prawo, którego nie można było zmieniać. Król decyduje jednak, że powinien być wydany nowy dekret, który zapobierze masowej zagładzie narodu żydowskiego. Żydzi nie muszą pozwolić się wymordować. Mogą się bronić i nawet zemścić na swoich wrogach. Napiszcie w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, mówi król do Mordochaja i Estery. A ja podpiszę to i opieczętuję sygnetem królewskim. Kobieta, która uratowała Żydów z narażeniem własnego życia, ma przywilej, aby sama poinformowała o tym swój naród. Ze skromnej, pozostającej w cieniu kobiety stała się kobietą znaczącą, której sława ma swoją wagę. Dobra nowina przychodzi na czas, przed rozpoczęciem masowej zagłady. Także i o to troszczy się Bóg. Dzień, który Haman przed swoją śmiercią zakreślił na czarno jako dzień żałoby, staje się dniem nieznanej dotąd radości. Wielu nie-Żydów przystało do ludu Bożego. Czytamy dalej. Tak dalece są ludzie bowiem pod wpływem wydarzeń i wolą stanąć po stronie Boga. Dzień radości staje się świętem. Narodziło się święto Purim. Święto, kiedy Żydzi na całym świecie, także i dzisiaj, wspominają to, co uczyniła dla nich królowa Estera. Co roku czytają w to święto Księgę Estery. Estera jest przez nich niezwykle poważana. Talmud stawia tę księgę nawet ponad księgi psalmów i proroków. Trudno sobie wyobrazić, jak bez Estery potoczyłaby się historia świata. Bez niej naród żydowski nie pozostałby przy życiu. Bez tego narodu nie byłoby Mesjasza. Bez Mesjasza świat byłby zgubiony. Estera, będąc posłuszną Bożemu wezwaniu, znalazła się w gronie tych, którzy przygotowali drogę na przyjście Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, Boży Syn, jest Zbawicielem dla nas wszystkich. Autor listu do Hebrajczyków wzywa nas: mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Te wspaniałe słowa mówią tobie i mnie o jednym. Mam cudownego Zbawiciela. On zna każdą moją troskę. Rozumie mnie lepiej niż ja rozumiem samego siebie. Jezus jest najbliższym mi przyjacielem, a jednocześnie pełnym chwały Panem Panów i Królem Królów. Ma moc, by rozwiązać nie tylko każdy mój problem, ale także wszelkie małe i wielkie problemy całego świata. mogę czuć się zupełnie bezpiecznie, gdy wierzę, gdy ufam Jezusowi. Moja wiara jest jedynym warunkiem, by Boży dar zbawienia stał się moim udziałem. Przypuśćmy, że jakiś Izraelita żyjący w czasach królowej Estery nie uwierzył w to, że dekret królewski chroni jego życie. Taki człowiek czułby się ciągle zagrożony. Nie mógłby przeżywać radości wypływającej z poczucia bezpieczeństwa. Podobnie dzisiaj ludzie niewierzący w moc Jezusa Chrystusa, nie przyjmujący daru zbawienia, który On oferuje, nigdy nie będą czuć się bezpieczni i szczęśliwi. Tylko wiara w poselstwo Bożego dekretu, Bożej dobrej nowiny, Ewangelii, nowiny o zbawieniu danym nam w Chrystusie, przynosi nam prawdziwą wolność, a także radość, spełnienie i szczęście. W Ewangelii Jana czytamy o Jezusie: tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię.